Drodzy bracia i siostry, witam was wszystkich w dniu dzisiejszym. Ja może zacznę od usprawiedliwienia, dlaczego mój wykład jest dłuższy niż wszystkie inne. Nie jest to wyróżnienie dla mnie, tylko dla tematu, który obiecałem, że przedstawię i z tego powodu bracia Bydgoszczy, mając zresztą pewne wolne chwile, zaproponowali mi, czy w związku z tym tematem, który zadeklarowałem, że przedstawię, nie przydałaby mi się jeszcze pół godziny. Więc z wdzięcznością te pół godziny przyjąłem, no i chcę te pół godziny dobrze wykorzystać. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, bo materiałów rzeczywiście dużo się zrobiło. Trudno zrezygnować z tego czy owego, ale tak jak brat Marek powiedział, 10:40 to już powinno być w ogóle po zebraniu, bo tak? Nie po moim zejściu, po pieśni, po modlitwie jeszcze. Dobrze, czyli ja mogę stać do 10:40 maksimum. Co to za temat, który sprowokował, że pół godziny więcej na niego dostałem? Otóż, jak wiemy, od pewnego czasu niektórzy krytykują nas za to, że spotykamy się w takich grupach, gronie, jak się spotykamy. Niektórzy bracia usługujący z tego miejsca są krytykowani za to, że tu usługują. Niektórzy z nich mają sami dylemat, czy powinni usługiwać, czy nie powinni. Także ten temat został wymuszony sytuacją chwili. Niektórzy zarzucają, że te spotkania są dzikie. Inni, którzy ewentualnie tutaj mogą służyć, mają dylemat, czy nie grzeszą, służąc tutaj. I z tego powodu temat mój nazwałem Spotkania Ludu Bożego, gdzie będziemy chcieli rozważyć takie kwestie jak, czy lud Boży może zgromadzać się, spotykać w taki sposób. Jeżeli tak, to kto ma prawo organizować takie spotkania i kto ma prawo służyć Słowem Bożym na takich spotkaniach. Nie jest to problem ogółu chrześcijan na świecie, w tym nie jest to problem grup badackich, które są jakoś zrzeszone, mniej lub bardziej, spotykają się częściej lub rzadziej, ale takich pytań sobie nie muszą zadawać. Jest to problem specyficznie nasz, do niedawna stowarzyszonych w jakiś sposób ze świeckim ruchem misyjnym Epifania. A teraz, kiedy ruch ten pod kierownictwem obecnych wodzów popada w błąd w doktrynie i w praktyce, coś na wzór organizacji Świadków Jehowy, w umysłach niektórych powstają pytania, jak możemy się spotykać tak, żeby to się Bogu podobało. Wykład dzielę na trzy części. Jednocześnie będą to trzy pytania. Pytanie pierwsze, jak patrzeć na zarządzenia? Pytanie drugie, kto może służyć ludowi Bożemu? I pytanie trzecie, kto może organizować różne spotkania ludu Bożego? I przechodzimy do części pierwszej, najkrótsza. Najdłuższa będzie druga, kto może służyć? I potem znowu nieco krótsza, kto może organizować różne spotkania ludu Bożego. Ale najpierw, jak patrzeć na zarządzenia? Taka teoretyczna podbudowa, fundament, na którym stoi cała reszta. Do tego fundamentu wykorzystam zapisy ewangeliczne. Ewangelia Marka, 2 rozdział, a wersety 23-27. Marek 2:23-27. I stało się, że Jezus szedł w sabat przez zboża, a uczniowie Jego w drodze zaczęli rwać kłosy. Wtedy rzekli do Niego faryzeusze, patrz, czemu czynią w sabat to, czego czynić nie wolno? A on rzekł, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był w potrzebie i był głodny, on i ci, którzy z nim byli? Jak wszedł do domu Bożego za abatiara arcykapłana, jadł chleby pokładne, które wolno spożywać tylko kapłanom, a które dał również tym, którzy z nim byli. I doszedł 27. Ponadto rzekł, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. I od razu ten sam Marek, 3 rozdział, czyli po kolei ciąg dalszy, 6 pierwszych wersetów. I wstąpił znowu do synagogi, a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę, wyjdź na środek. I pytanie do obserwatorów, czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem i zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca i rzekł owemu człowiekowi, wyciągnij rękę. I wyciągnął. I ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Jeszcze nie odpuścimy zapisów ewangelicznych. Łukasz, 13 rozdział. Podobna tematyka. A nauczał od 10 do 16. Łukasz 13, 10 do 16. A nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu pani, rzekł: obłudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? I ostatni fragment, 14 rozdział, po sąsiedzku, nadal Łukasz, pierwszych 6 wersetów. A gdy Jezus szedł w sabat do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, aby spożyć posiłek, oni go podpatrywali. I oto zjawił się przed nimi pewien człowiek chory na puchlinę, tak jak zbieranie się wody w organizmie. Wtedy Jezus zapytał uczonych w zakonie i faryzeuszów, mówiąc: czy wolno w sabat uzdrawiać, czy też nie? A oni milczeli. On zaś ujął go, uzdrowił i odprawił. Potem rzekł do nich: jeśli osioł lub wół któregoś z was wpadnie do studni, czy zaraz, nawet w dzień sabatu, go nie wyciągnie? I nie mogli mu na to dać odpowiedzi. Nasz Pan lubiał uzdrawiać w sabat. Jaka myśl z tych słów, z tych odczytanych fragmentów naszego Pana? Nasz Pan chciał powiedzieć, że Bóg nie stworzył człowieka po to, żeby przestrzegał sabatu, lecz sabat stworzył dla dobra człowieka, żeby człowiek odpoczął po 6 dniach pracy. Ustanowienie sabatu nie miało na celu zablokować komukolwiek zrobienia czegoś dobrego w dzień sabatu. Zatem gdybyśmy zapytali, czy należy pracować w sabat, gdybyśmy naszego Pana zapytali teraz tak wprost, teraz nam powiedz tak wprost, czy należy pracować w sabat, nasz Pan pewnie odpowiedziałby: raczej nie, bo lepiej wtedy odpocznij, żebyś miał siły na kolejne dni pracy. Po to właśnie dałem sabat, żebyś sobie odpoczął i 6 dni potem pracował, bardziej wydajnie. Inaczej twój organizm nie wytrzyma tego zbyt długo, jak będziesz tak każdego dnia pracował, nawet w sabat. No to zadajmy naszemu Panu drugie pytanie. A czy można pracować w sabat? No nie należy, bo jest do odpoczynku, to wykorzystajmy do odpoczynku, ale czy można pracować w sabat? I co nasz Pan by powiedział? Jeśli jest to podyktowane jakimś wyższym dobrem, ważniejszym niż twój fizyczny odpoczynek, to jak najbardziej. Ale Żydzi zrobili z tego zakaz i dobrej rzeczy nie zrobią. Oczywiście nie zrobią dobrej rzeczy, jeśli przy okazji ich samolubstwo na tym tak nic nie traci. Bo gdyby miało stracić, to woła swego ze studni wyciągną, bo strata finansowa byłaby bolesna, więc uzdrowią go w sabat. Wyciągną go w sabat. Mamy tu bardzo ważną boską zasadę, którą chciałbym z tej okazji wychwycić i podkreślić. Boskie zarządzenia mają na celu dobro człowieka. Boskie zarządzenia mają służyć człowiekowi, a nie człowiek zarządzeniu. Boskie zarządzenia mają literę i ducha. A w przypadku konfliktu między literą a duchem należy wybrać ducha, który jest wyższym dobrem, bo litera przestrzegana tylko jako litera zabija. Tak mamy w tekście, litera zabiła większość Żydów. To, co nasz Pan krytykował tutaj u faryzeuszy w ich podejściu do sabatu, było czymś, co ich zabiło. Sprawiło, że nie poznali go i minęła ich cała oferta wysokiego powołania. Natomiast duch ożywia, tak jak duch ożywił nielicznych prawdziwych Izraelitów i tych wszystkich innych, którzy później na przestrzeni wieku wstępowali na drogę za naszym Panem i nie kierowali się literą, ale duchem. Jeśli ktoś zapomniał, co to są zarządzenia, to przypomnę, że definicja zarządzenia to jest to plan Boga do prowadzenia, do zbawienia różnych klas ludu Bożego. Czyli zarządzenia to sposób, w jaki Bóg nas chce doprowadzić do zbawienia w różnych klasach ludu Bożego. I żeby to zbawienie osiągnąć dla różnych osób, dla różnych grup, które wybiera, i tak będzie tak samo w wieku tysiąclecia, tworzy różne zarządzenia, które mają temu pomagać, nie przeszkadzać. Mają pomóc ludowi Bożemu w rozwijaniu ducha Chrystusowego i te zarządzenia są dla ludu Bożego, a nie lud Boży dla tych zarządzeń. Taki jest nasz Bóg. Dla Niego duch ważniejszy jest niż litera. Zauważmy, że świat daleko w tyle nie pozostaje. Jest litera przepisów, na przykład drogowych, ale karetka na sygnale przestrzega tych przepisów. przejeżdża na czerwonym świetle, inni muszą zjechać i żadne przepisy nie istnieją, bo jest wyższe dobro zagrożone, ratowanie ludzkiego życia. Niektórzy podnoszą rangę przepisów tak wysoko, że nadają im pierwszeństwo w decydowaniu o tym, co dobre, a co złe. I podobnie do Żydów z czasów naszego Pana stają się legalistami. Co to jest legalizm? Przeczytam definicję świecką. Legalizm to postępowanie charakteryzujące się ścisłym przestrzeganiem norm i praw, uznanie ich i podporządkowanie się im niezależnie od kontekstu, w jakim dana jednostka się znajduje. Prowadzi to do postawy, ten legalizm, prowadzi do postawy, której nie interesuje, czy dana rzecz jest dobra czy zła, tylko czy jest zgodna z przepisami. Legalista nie zrobi niczego, co naruszałoby jakikolwiek przepis. Ponieważ dla niego, i teraz zauważmy, dla legalisty coś jest dobrem, dlatego że jest nakazane. A nie coś jest nakazane, dlatego że jest dobrem. Odwrotnie, zupełnie inne spojrzenie. Dla niego, dla legalisty coś jest dobrem, dlatego że wynika z jakiegoś nakazu, jest nakazane. A nie dlatego, że jest nakazane, bo jest dobrem. Przenosząc to na sabat, Bóg nakazał sabat, bo jest dobrem dla człowieka. Sabat nie stał się dobrem dla człowieka dopiero w wyniku boskiego nakazu. Nakaz nie uczynił go dobrym. On był dobry i bez tego nakazu. Jedna i ta sama rzecz nie może być jednocześnie dobra i zła. Coś jest dobre albo złe. I nie zależy to od tego, czy zostało nakazane, czy jeszcze może ktoś nie ujął tego w formie przepisu. Spójrzmy na kilka innych przykładów z życia naszego Pana. Co nasz Pan stawiał na pierwszym miejscu? Literę czy ducha? Nie będę czytał, bo nie chcę na to czasu poświęcać, bo to jest cały czas tylko wstęp. Przypominamy sobie kobietę przyłapaną na cudzołóstwie z Jana 8:3-9. Nasz Pan puścił ją, podczas gdy Żydzi, cytując zakon, 3 Mojżeszowa 20:10 na przykład, chcieli ją ukamienować. Czy nasz Pan nie pogwałcił zakonu? Każąc jej odejść, pozwalając jej odejść, podczas gdy 3 Mojżeszowa 20:10 kazała ją ukamienować. Ale być może nasz Pan dostrzegł w tej kobiecie skruszone serce. I nie było potrzeby stosowania w tym przypadku żelaznego prawa zakonu, bo on przyszedł z nową ofertą, z ofertą duchowego spojrzenia i wyciągania ludzi z grzechu, a nie ich karania za ten grzech. Ale gdyby miał zatwardziałą grzesznicę przed sobą, nie wiadomo, jak by się nasz Pan zachował. Przypominamy sobie uleczenie sługi pogańskiego setnika z Łukasza 7 rozdziału, albo wypędzenie demona z córki kobiety kananejskiej. Specjalnie podkreślam, kobieta kananejska, pogański setnik. W jednym i drugim przypadku nasz Pan zachwycony wiarą jednego i drugiego. W przypadku tej kobiety dodatkowo jeszcze jej pokorą, bo się do psa porównała. No ale legalista by powiedział, do końca ostatniego tygodnia łaski dla Żydów nie wolno było czynić dobrze poganom. Nasz Pan złamał łaskie zarządzenie. A przypominamy sobie długą rozmowę naszego Pana z Samarytanką. Ewangelia Jana, 4 rozdział, nie będę czytał, ale podam wersety, żeby sobie uzmysłowić, jak długo on rozmawiał. 4 rozdział, od 1 do 42. I tam powiedział takie rzeczy, które my teraz dzisiaj często cytujemy. Na przykład, że Bóg szuka takich, którzy by go chwalili w duchu i w prawdzie. To z tej rozmowy pochodzi. A przecież nasz Pan powiedział, na drogę pogan nie wkraczajcie i do czyich miast nie zachodźcie? Samarytan. A potem sobie siadł w samarytańskim miasteczku przy studni. Nie dlatego, że on chciał, że on specjalnie to gwałcił. Po prostu zobaczył Samarytankę, która duchowo była gotowa na to, żeby on mógł jej pomóc. Nie przejmował się tym, że sam swoim uczniom powiedział, żeby na drogę Samarytanie wchodzili. Nie chciał ich kierować do siłków ani swoich dla Samarytan w tamtym przypadku. Ale jeżeli widział taką potrzebę, literalny zakaz nie był dla niego przeszkodą. Jak legaliści potraktowaliby powyższe przypadki, te trzy, które przypomniałem, gdyby wykonawcą ich nie był nasz Pan? Na przykład gdybym ja tak zrobił, albo brat Marek. Dostałoby się nam, że nie przestrzegamy zakonu, puszczamy cudzołóżników luzem, działamy w zakazie wobec pogan, a to nie wolno, do końca 30 ostatniego tygodnia łaski, tylko wobec Żydów miała być ograniczona łaska. Nasz Pan nie lekceważył zakonu ani dyspensacji w boskim planie, ale przynajmniej przy tych kilku okazjach pokazał jedną bardzo ważną rzecz, że litera nie jest i nie może być ważniejsza od ducha. Jeśli litera zakazuje jedzenia jakiegoś chleba, tak jak chlebów pokładnych zakazywała, ale obok tego zakazanego chleba znajdzie się ktoś głodny, to można go nakarmić zakazanym chlebem, czy nie? Można. Tak nasz Pan rozumował. I nawet przywoływał Żydom ten przypadek, gdy jego uczniowie podobno pracowali w sabat, bo żniwo robili. Jeśli ktoś w sabat przyniesie do kapłana ofiarę, a były ofiary przynoszone w sabat do kapłana, to kapłan może tę ofiarę przyjąć i przygotować do złożenia w ofierze, a to dużo pracy. Zwierzę przygotować, zabić, podzielić na fragmenty, a jest sabat. Czy odesłać ofiarnika? W innym fragmencie tego nie czytałem, bo nie chciałem za dużo. To wspomina nasz Pan również, że w sabat kapłani ofiary składali. Ile to pracy? I składali. Albo przykłady weźmy z życia, takiego codziennego. Jeśli nie wolno wchodzić do jakiegoś budynku, bo jest zakaz, ściśle tajny budynek z jakiegoś powodu i jest strażnik, nie wolno nikogo wpuścić, a pod drzwiami znajdzie się osoba, która ucieka przed bandytami. To należałoby ją wpuścić, czy zostawić na zewnątrz, żeby ją dopadli, pobili albo ich zabili? Albo weźmy sobie inne słuszne prawo, że należy mówić prawdę i nie kłamać. Wiadomo, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd, nie oszukać, nie zwieść, nie wykorzystać, ale gdy w czasie wojny wróg zapyta, gdzie ukrywa się moja rodzina, albo ktoś inny, któremu życie chcę odebrać, należy wskazać miejsce ukrycia mojej rodziny? Pięknym podsumowaniem postawy naszego Pana i zarazem przykładem dla nas i podstawą, z której będę wszystko dalej prowadził, są słowa naszego Pana do faryzeuszy z Mateusza 23:23. Zacytuję, bo to jest też piękne podsumowanie postawy naszego Pana. Biada wam, Mateusz 23:23, biada wam nauczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, od razu dodaję. A dlaczego? Bo dajecie dziesięcinę z mięty, z kopru, z kminu, a zaniedbaliście co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i ofiary. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Te rzeczy należało czynić, czyli które? Sprawiedliwość, miłosierdzie, wiara. A tamtych nie zaniedbywać, czyli których nie zaniedbywać? Ofiar, dziesięciny z mięty, kopru i kminu. No a gdybyśmy zapytali Pani Jezu, a gdyby moja ofiara z mięty i z kminu, którą miałem złożyć, sprawiałaby, żeby miłosierdzia nie miał okazać, bo akurat idę z ofiarą z kminu i jest po drodze ktoś, kto potrzebuje mojego miłosierdzia, ale ja przecież muszę dostarczyć ofiarę z kminu. No to nasz Pan by powiedział, to nie idź z tą ofiarą kminu, okaż miłosierdzie, nawet gdybyś miał nie dostarczyć dziesięciny z kminu z tego powodu. Te rzeczy należało czynić, sprawiedliwość, miłosierdzie, wiara, a tamtych nie zaniedbywać. Dziesięcina z mięty, kopru i kminku. I z tego punktu widzenia będę rozważał ciąg dalszy naszego tematu, przechodząc do jego drugiej części i do drugiego pytania. Kto może służyć ludowi Bożemu? Z punktu widzenia słów naszego Pana, te rzeczy należy czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Tę część chciałbym również rozpocząć od pewnej historii biblijnej, 4 Mojżeszowa, 11 rozdział. 4 Mojżeszowa, 11, od 24 do 29. Mamy tam taki przypadek, przeczytam, to warto przypomnieć. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana, potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego, wziął też nieco z ducha, który był w nim i złożył na 70 starszych mężach, a gdy duch spoczął na nich, prorokowali. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie, jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, ale w obozie. I przybiegło pachole i oznajmiło Mojżeszowi, Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości i rzekł, Panie mój, Mojżeszu, zabroń im tego. Odpowiedział mu Mojżesz, czyżbyś był zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Wystarczy, 29. Eldad i Medad. W antytypie Eldad i Medad oznacza w sumie 6 osób, bo to jest Eldad, Medad, żniwa wieku żydowskiego, okresu wieku Ewangelii między żniwami i żniwo wieku Ewangelii. Mamy tu Pawła, Jana, brata Rusela, Apolosa, Wesela i brata Johnsona. 6 osób. Tych 6 osób zaczęło publiczną działalność, prorokowanie, nauczanie nie będąc związanymi z tymi, którzy udzielali jak gdyby takiego ludzkiego przyzwolenia na taką działalność. Ja w tym miejscu odczytam fragment wyjaśnienia. To będzie 9 tom epifaniczny, ale widzę, że jest także Polska Telewizja Prawda, rok 58, strona 167. Jak Brad Johnston to zinterpretował, bo to są ciekawe fragmenty i ciekawe myśli. Szczególnie zwróćmy uwagę, co będzie pisał o tym pacholęciu, o chłopcu w Skarżypycie, który poleciał naskarżyć, że Eldad i Medad prorokują w obozie i nie wolno im tego robić. I jak Jozue, sługa niby Boży. A Jozue to ktoś bardzo ważny, ci, którzy jak gdyby siedzą na stolicy Chrystusowej. Jak on zareaguje? I zobacz, zależnie od momentu w historii, to pachole, to będą różne osoby, prawda? I ten Jozue też będą różne osoby. W jednym przypadku będą to plotkujący uczniowie naszego Pana, a w innym przypadku będzie to inkwizycja, która spiskowała przeciwko tym, którzy w wieku Ewangelii chcieli działalność publiczną prowadzić i głosić prawdę. A Jozue, w zależności od czasu, ci siedzący na stolicy Chrystusowej, to będą nauczeni w piśmie z czasów żniwa wieku żydowskiego albo kler kościoła nominalnego, a w żniwie wieku Ewangelii niestety bracia z domu biblijnego. I zaraz zobaczymy, co o nich tutaj Brad Johnston napisał. Cytuję, to odkładam polską, bo tom epifaniczny 9 jeszcze nie istnieje po polsku. Teraźniejsza prawda, 58 rok, 167. Tłumaczenie jest lekko poprawione, bo Państwo rozumiecie, jak czytam dokładne tłumaczenie, to nie mogę tego, że tak powiem, wytrzymać i zmieniam na bardziej dokładne i precyzyjne. Także jeżeli się niektóre słowa będą różniły, to nie dlatego, że ja coś zmieniam. Zresztą tutaj jest taka sama, tylko już może składniej. Wiersze 27 do 29 podają nam interesujący epizod, charakterystyczny dla ludzkiej natury i wspaniałomyślności wyrobionej przez Boga. Chłopak, to pachole, ten skarży pyta, który przybiegł do Mojżesza z wiadomością o prorokowaniu przez Eldada i Medada w obozie, byłby pierwszorzędnym reporterem współczesnej gazety. Dzięki szybkiemu zbieraniu i przekazywaniu wiadomości oraz zapałowi do plotkowania. Wtrącanie się i zazdrość Jozuego są charakterystyczne dla młodych, ambitnych i prących do przodu przywódców. Podczas gdy wspaniałomyślność Mojżesza przejawia piękno i szlachetność i powab bogobojnego charakteru podobającego się Bogu dojrzałego wodza. Piękna, szlachetna i pełna powabu odpowiedź naszego Pana, opatrznościowa udzielona przez błogosławienie równoległej służbie świętego Pawła, a słowami przez szlachetne przyjęcie go przez Barnabę i apostołów, jest pełna Jezusowego ducha wspaniałomyślności. Wspaniałomyślność Jezusa, pragnącego, by wszyscy z ludu Pana byli prorokami, przejawiała się nie tylko w obronie uczniów, a więc i Jana, lecz także w wysłaniu 70 innych po ich poleceniu całemu Kościołowi głoszenia Ewangelii. Antytypicznym chłopakiem zbierającym i rozpowszechniającym plotki była inkwizycja w Heidelbergu, to mowa chodzi o Wessela z wieku Ewangelii, która, gdy Jan Wessel był profesorem Uniwersytetu w Heidelbergu, w roku 1478 zaczęła zbierać dowody przeciwko niemu jako heretykowi, dążąc do uwięzienia go. Często zazdrość ta była ganiona przez naszego Pana, a jego wspaniałomyślność przejawiała się nie tylko w podtrzymywaniu i rozwijaniu służby Eldada Żniwa wieku Ewangelii, lecz również w podkreślaniu przez jedną z nauk prawdy kapłaństwa wszystkich poświęconych i wysyłaniu ich wszystkich do pracy żniwa oraz w czynieniu jak największej ich liczby mówcami, prorokami, ogłaszającymi w swych wykładach łaskawe poselstwo Pana na czas żniwa. I teraz zauważmy ten fragment, kiedy Brad Johnston pisze o sobie, czasy nam współczesne. On też zaczął publiczną działalność jako narzędzie Pana, bez wiedzy brata Russella, bez nominacji dla pielgrzyma od brata Russella. Jaka była reakcja domu biblijnego? Z czasu brata Russella, tylko brata Russella nie było wtedy w Stanach, był w Europie na wyjeździe. Jednej osoby zdrowo myślącej zabrakło i co bracia z domu biblijnego zrobili? Bo słuchajmy. Zanim Medad Żniwa wieku Ewangelii, właśnie brat Johnston nim jest na ten czas, zaczął studiować tomy brata Russella i gdy był jeszcze pastorem kościoła luterańskiego, na wiosnę roku 1903 zaczął głosić pewne prawdy, który otrzymał w czasie swego namaszczenia. Fakt ten oraz usunięcie go z kazalnicy za takie nauczanie były szeroko nagłośnione przez prasę w Stanach Zjednoczonych. Podjęcie przez niego publicznego głoszenia zaledwie 5 tygodni po usunięciu go i to w wyniku głosowania zboru w Columbus w Ohio także było powodem rozgłosu prasowego. Ten fakt oraz pewien członek zboru w Columbus, który doniósł o tej działalności do domu biblijnego w Allegheny, podczas nieobecności brata Russella, który odbywał podróż pielgrzymską po Europie, spowodowali, że niektórzy z odpowiedzialnych braci w domu biblijnym napisali karcący list do zborów Columbus, domagając się, by zaprzestano zachęcać i współpracować z nowicjuszem w takim dziele, z Lattem Johnsonem. Tak więc Associated Press, to agencja prasowa amerykańska, oraz przynajmniej jeden członek zborów Columbus w Ohio okazali się plotkującym chłopcem żniwie wieku Ewangelii wobec jego medada. Pewni czołowi bracia w domu biblijnym, którzy pod nieobecność brata Russella reprezentowali go, tego szczególnego, który siedział na mównicy Chrystusowej, okazali się być Jozuem wobec medada żniwa wieku Ewangelii. Jezus zganił to wtrącanie się Jozuego i jego zazdrość, dodając odwagi zborowi w Columbus, by odmówił zastosowania się do rady tego Jozuego, nie tylko przez cały czas pozostawiając medada w nieoficjalnej służbie pielgrzymskiej, lecz wprowadzając go do oficjalnej służby pielgrzymskiej dokładnie rok co do dnia, 1 maja 1904, po jego wystąpieniu z kościoła luterańskiego rok wcześniej. Tyle cytatów. Co my tutaj znajdujemy w tym cytacie? Pan gani zakazywanie komukolwiek głoszenia prawdy. Czyni to przez słowne wystąpienie swoich prawdziwych sług, którzy to ganią w jego imieniu, przez dodanie odwagi, by nie podporządkować się zakazom, tak jak zborowi w Columbus. Nie wiem, czy zbór w Bydgoszczy potrzebował odwagi od Pana, żeby doprowadzić do tego spotkania, czy miał nagany. Jeśli miał, to sam może sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli mieli, to dawniej dostali odwagi, tak jak zbór w Columbus, żeby to zlekceważyć. Oraz Pan gani to przez błogosławienie takiej służbie. Bardzo ważny czynnik, którego się w ogóle często nie bierze pod uwagę. Pan błogosławił takiej służbie. O tym wiedział także starożytny Gamaliel. Dla mnie? Dziękuję. Myślałem, że dla nas mówcy po mnie. Czyli tak, punkt pierwszy, który tutaj znajdujemy, nagana Pana dla tych, którzy chcą komukolwiek zakazywać głoszenia prawdy. Druga rzecz, jaka z tego wynika. Każdy ma prawo głosić prawdę w takich warunkach, w jakich Bóg opatrznościowo go postawił, bez konieczności uzyskiwania zgody tych, którzy uzurpują sobie prawo do udzielania albo odbierania przywilejów służby i to zależnie od posłuszeństwa im okazywanego i ich naukom, które głoszą. Brad Johnson czynił to w kościele luterańskim, był pastorem kościoła luterańskiego, głosił prawdy, które zrozumiał. Jego kościołowi to się nie podobało. 5 tygodni to trwało i został usunięty. A później robił to jako pielgrzym na forum publicznym na podstawie głosowania zborów Columbus. Jeszcze nie brata Russella, chociaż brat Russell jeszcze był. Za co pod nieobecność właśnie brata Russella skrytykował go dom biblijny. Trzecia rzecz, która z tego wynika. Ci, którzy donosili o tym, że ktoś służy słowem prawdy, to pachole, ten chłopiec, plotkujący uczniowie Jezusa, inkwizycja, zależnie w którym momencie, oraz ci, którzy chcieli zakazywać innym głoszenia słowa, czyli Jozue, ci siedzący w danym czasie na mównicy Chrystusowej, a więc raz nauczeni w piśmie, raz kler, raz niestety bracia z domu biblijnego, oczywiście poza bratem Russellem, są pokazani jako zazdrośni. Zazdrośni o co? Zazdrośni. Zazdrośni o to, że służą inni, a nie tylko oni. I jako wtrącający się. Do czego się wtrącający? Do prerogatyw Boga. Jakie chodzi prerogatywy? Tylko Bóg wybiera tych, którzy mają mu służyć. Jeżeli ktoś chce do tego wyboru ingerować, to się wtrąca w prerogatywy Boga. Od najwyższych do najniższych słów, od najwyższych słów sług międzyzborowych do najniższych sług zborowych, wybór należy do Pana i tylko do Pana. Jeszcze do tego wrócę, wszystkiego na raz nie mogę mówić. Tylko sygnalizuję, co z tego cytatu wynika. I kolejna rzecz, czwarta. Dojrzali wodzowie z charakterem wyrobionym przez Boga postępują dokładnie na odwrót niż Jozue. Nie blokują, nie zabraniają, tylko cieszą się ze służby innych. I chcieliby, żeby służyło jak najwięcej. Jak Mojżesz powiedział, oni wszyscy prorokują. Nie zazdroszczą, ale wspierają chętnych do służby, bo nie szukają swego. Dla nich liczy się dobro sprawy Pana. A jakie ma znaczenie, czy to ja się przysłużę do tej sprawy dobra, czy brat Marek, czy brat Michał, czy ktokolwiek inny. Ja będę tam sobie siedział i będę się cieszył, że sprawa rośnie. No ale jeżeli ja chcę tylko tę sprawę wspierać, to mi każdy inny, który stoi tutaj, przeszkadza. Trzeba jakoś go okiełznać, ograniczyć, bo tylko ja mogę się do tego przyczynić. No taka jest, tak z tego wynika i Brad Johnson na te wszystkie punkty wskazuje. I piąta rzecz, jaka wynika z tego fragmentu, a właściwie piąta rzecz obecna w tym fragmencie, to ważny typ tak zwanych drugorzędnych proroków. Co to za słudzy ci drugorzędni prorocy? Zobaczmy na wszystkich, jakich Bóg przewidział. Mamy dwa teksty tylko biblijne na temat sług, które Bóg przewidział. 1 Koryntów 12:28, że Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie moc czynienia cudów, potem dary i tak dalej. To są różne także usługi już diakońskie, a także ci, którzy potrafili mieć, czynili cuda, to pomijamy. Chodzi nam o apostołów, proroków i nauczycieli. Ci prorocy, powtórę, prorocy, to są właśnie ci z tych 70, którzy nazywamy drugorzędnymi. Zauważmy, że w tym wersecie 28 nie ma mowy o ewangelistach, o których przeczytamy za chwilę w drugim wersecie. Z jakiego powodu nie ma tutaj mowy o ewangelistach? Tylko są apostołowie, prorocy i nauczyciele, czyli starsi, lokalni słudzy, ponieważ ewangeliści nie byli postanowieni w Kościele, żeby go nauczać. A tu jest mowa o tych, które on postawił w Kościele do nauczania Kościoła. Ewangelistów do tego celu nie przewidział. Więc zauważmy, jak wszystko, pominięcie ewangelistów nie miało na celu, a teraz sobie poszukaj w drugim wersecie, że jeszcze jest jedna grupa. Po prostu oni nie byli do budowy Kościoła. Wewnątrz, do jego nauczania nie byli, tak powinienem powiedzieć, do jego nauczania. Bo on miał tutaj postanowić w Kościele. Natomiast gdybyśmy zobaczyli Efezów 4:11, ten drugi werset, który mówi o usługach dostępnych, przewidzianych przez Pana, to mamy, on ustanowił apostołów, drugich właśnie, po drugie proroków, ewangelistów, a innych pasterzy, czyli tych lokalnych sług. Mamy tutaj i apostołów, i proroków, i ewangelistów, bo co oni mają robić? Mają budować ciało Chrystusowe. Ewangeliści przez głoszenie, przez interesowanie, zainteresowywanie prawdą innych, przeprowadzali do poświęcenia. W ten sposób mieli związek z budowaniem Kościoła, bo przeprowadzali do niego innych, nowych, którzy jeszcze nie znali prawdy i jeszcze się nie poświęcili, ale nie byli w Kościele postanowieni do nauczania Kościoła, stąd jeden cytat ich pomija, a drugi wymienia. Posłuchajmy teraźniejszej prawdy, rok 64, strona 61 na temat organizacji Kościoła, żebyśmy mogli o tych drugorzędnych prorokach chwilę powiedzieć. Może długą chwilę będziemy o nich mówić. Z całej dotychczasowej dyskusji wnioskujemy więc, że Kościół był kompletnie zorganizowany przez Boga w czasie żniwa wieku żydowskiego do przewidzianej przez Boga misji, że jego organizacja jest organizacją jednego ciała pod Jezusem, jego głową, z apostołami jako pełnomocnikami całkowicie uzdolnionymi do nieomylnego i doskonałego związywania oraz rozwiązywania wszystkich koniecznych rzeczy, jako nauczycielami ogólnego albo powszechnego Kościoła, można to różnie tłumaczyć, z drugorzędnymi prorokami, to ci nas ciekawią, którzy mieli działać wyłącznie jako widzialni, ale nie jako natchnieni, nieomylni czy doskonali nauczyciele Kościoła powszechnego albo ogólnego, jak to woli, po zaśnięciu apostołów. Byli to więc słudzy poniżej apostołów, nie natchnieni, omylni, ale członkowie malutkiego statka, wybierani przez Pana do nauczania Kościoła, który wtedy, kiedy Kościół był na ziemi, oznaczał malutkie statko, do budowy Chrystusowego. Razem z apostołami oni mieli prawo jako jedyni zwracać się do ogółu Kościoła albo do Kościoła powszechnego. Kolejny cytat, który nam przybliży kwestię drugorzędnych proroków. Straniejsza prawda, rok 52, strona 42. Pytanie do brata Jolego na temat angielskiego pielgrzyma Cyryla Shuttleworth'a i jego upoważnienia do zwracania się do ogółu Kościoła. Tylko pielgrzymi mianowani przez onego sługę, pastora Russella, posiadali ten urząd zwracania się do ogółu Kościoła powszechnego, wszystkich. Ostatni członek, jaki w ten sposób został umieszczony w ciele Chrystusa jako drugorzędny prorok z prawem zwracania się do wszystkich, do całości Kościoła, został umieszczony przez Boga tak, jak chciał. A miało to miejsce 13 września 14 roku. Paruzja, koniec. Tak więc od tamtego czasu żadni drugorzędni prorocy nie byli umieszczani w ciele Chrystusa. Ostatniego drugorzędnego proroka Bóg umieścił w ciele Chrystusa za pośrednictwem onego sługi, pastora Russella. Dotyczy to nie tylko ostatniego drugorzędnego proroka, ale ich wszystkich. Cytat, siódmy tom epifaniczny, nie wiem, pewnie nie znalazłem tego w polskim, a może jest, tylko nie umiałem znaleźć. Siódmy tom epifaniczny, strona 288. W czasie końca wieku, tak jak przez cały wiek, Bóg wybierał drugorzędnych proroków dla Kościoła ogólnego albo powszechnego, jak to woli. Tak jak w żniwie wieku żydowskiego Bóg wybierał ich przez Jezusa, tak tutaj wybierał ich przez onego sługę. Między żniwami Bóg bezpośrednio umieszczał tych członków w ciele jako drugorzędnych proroków, jak chciał, bez ludzkiego narzędzia. Koniec cytatu. Jeśli ktoś ma problem z zaakceptowaniem roli pastora Russella, tutaj przez Jezusa, tu przez pastora Russella, to niech sobie przypomni słowa naszego Pana o pastorze Russellu, postawione nad całym domem, nad całą czeladzią. I jeszcze niech weźmie jeden fakt pod uwagę, że po Bogu i Chrystusie Biblia osobiście najwięcej miejsca w różnych historiach i typach poświęca pastorowi Russellowi. Żaden inny człowiek nie znajduje tam tylu stronic. Zwróćmy uwagę, jak ci słudzy byli wybierani przez Boga. Przez Jezusa i pastora, gdy ci byli na ziemi, a gdy ich nie było, bez udziału ludzkiego narzędzia. Bóg sobie wybierał tych, których uważał, i oni funkcjonowali. Dla tych, którzy ich dostrzegli, którzy ich rozpoznali. Nie mieli żadnego potwierdzenia od człowieka. I teraz właśnie ważna myśl przy tej okazji do podkreślenia, do wyprowadzenia. Tylko Bóg wybiera i przygotowuje sług dla swego ludu. Lud Boży nie szkoli i nie ustanawia prawdziwych sług Boga. Ci słudzy Boga też nie mają prawa zgłaszać się sami. Tak jak w kościele nominalnym. Do seminarium pójdzie, bo babcia, dziadzio mają takie ambicje, żeby mieć księdza w rodzinie, to on pójdzie, on się przygotuje i będzie sługą Boga. No dobrze, może dobre pragnienie, ale czy to się pokrywa z boskim wyborem? To widzimy, że nie. Jak te klery różnych kościołów działają. Lud Boży natomiast, jaką ma rolę, skoro nie wybiera, nie przygotowuje, nie szkoli, nie ustanawia, to co do niego należy? Rozpoznać. Do ludu Bożego należy rozpoznać tych przygotowanych przez Boga. I działa to globalnie i lokalnie w zborze. Tylko rozpoznać. Jak? Po głosie, jaki wydają. Obcy głos czy swój? Je hebrajski język prawdy czy kananejski język błędu? Nasz Pan powiedział w Ewangelii Jana 10, gdy wypuści owce swoje, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdy znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekają od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Gdyby to podstawić, prawda? Prawda i błąd, to to samo. Nie pójdą za błędem, bo uciekną prawdziwe owce za to. Bo nie znają głosu błędu, to jest obcy język kananejski. Zasada rozpoznawania tych, których wybrał i przygotował Bóg, dotyczy całego ludu Bożego na wszystkich jego poziomach, w tym samego naszego Pana. Nie przeoczmy faktu, że nasz Pan nie chwalił się, kim jest i dlatego żądał do siebie uznania, bo przyszedł z nieba, jestem synem tego i powinniście mnie przyjąć. Zobaczmy Mateusz 11 rozdział, a wersety 2-6. Ciekawy fragment, bo pokazuje, że nawet taki wielki sługa jak Jan Chrzciciel miał zwątpienie. I będąc uwięziony, wysyła swoich uczniów do naszego Pana z pytaniem, czy to on, na którego czekali, czy to nie on, czy ktoś jeszcze ma przyjść. Bo oto Jan znalazł się w więzieniu, pewnie wiedział, że czeka go śmierć, a chyba nie tak się spodziewał końca swojej kariery. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, tak mówiłem, że to jest Mateusz 11:2-6. A Jan, usłyszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i co widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Tyle wskazał na działalność, na swój głos, na efekty swojej działalności. Niech się zorientuje, czy to ja, czy to nie ja. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy, albo który nie zwątpi we mnie, można różnie to tłumaczyć. To prawdopodobnie nasz Pan zrobił aluzję do tego, żeby Jan Chrzciciel w swoim stanie, w jakim się znalazł, nie załamał się. Błogosławiony ten, który nie zwątpi w więzieniu tuż przed śmiercią. Dotyczy to także członków gwiezdnych, drugorzędnych proroków i wszystkich lokalnych sług. Po czym bowiem bracia w zborach mają rozpoznawać swoich starszych i diakonów, jak nie po uprzednim, określam, uprzednim namaszczeniu ich duchem prawdą i duchem prawdy przez Boga? Reprint pastora Russella po raz dwukrotnie znajduje się numer 1074 i potem przedruk 1574. Kościół, czyli zgromadzenie wierzących kandydatów na próbie do przyszłej chwały, w swoim dobrowolnym stowarzyszeniu miał rozpoznawać nauczycieli pomocników, apostołów itp., a nie tworzyć, nie stanowić ich. Gdy tylko rozpoznają oni człowieka potężnego w pismach, sposobnego do nauczania, zdolnego do objaśniania boskiego planu i szczególnie uzdolnionego, by budować ich w najświętszej wierze, powinni z zadowoleniem uznać Bożą łaskę, która wzbudziła wśród nich takiego sługę wszystkich, który wspierałby ich w zrozumieniu Jego słowa. Powinni jednak zawsze być ostrożni, by radując się i dziękując Bogu za takiego sługę, wymagali w każdym punkcie nauki potwierdzenia, tak mówi Pan. Powinni także na każdy dzień badać Pismo Święte, by przekonać się, czy tak się rzeczy mają. Czy wnioski i argumenty nauczyciela zgadzają się z całym świadectwem objawionego planu Boga. Koniec cytatu. Wybór sług prawdy na każdym poziomie należy zatem tylko i wyłącznie do Boga. I człowiek nie ma z tym nic wspólnego. Może rozpoznać i powinien rozpoznać. I to jest jego rola. Do człowieka należy rozpoznanie takich jednostek i korzystanie z ich służby, albo nie, jeżeli rozpoznają, że to jest głos obcy. Ich bycie lub nie bycie takimi sługami Boga nie zależy od tego, czy dana jednostka zostanie zauważona przez człowieka i dodatkowo otrzyma jakieś potwierdzenie, na przykład na pielgrzyma, na starszego w zborze, na diakona, czy też nie. Zależy to tylko i wyłącznie od wyboru Boga, chociaż najczęściej, ale bardzo podkreślam, nie zawsze, jej przygotowanie przez Boga zostaje zauważone, bo po to właśnie Bóg ich przygotowuje. Nie żeby byli solistami, którzy tam gdzieś są przygotowani i nikt nie korzysta z ich usług, bo nikt ich nie rozpoznał. Ale to nie jest wymóg niezbędny. Rozpoznanie przez człowieka nie jest niezbędne, żeby potwierdzić ich przygotowanie przez Boga. Zresztą dam dowody i to będziemy mieli nawet biblijny dowód. To rozpoznanie przez człowieka nie jest jednak decydujące. Czego dowodem co jest co? Cała rzesza sług Boga, w cudzysłowie sług Boga, posiadających upoważnienie od człowieka, a więc legalnych, a mimo to wyraźnie nie posiadających go od Boga. Bo czy upoważniony przez człowieka sługa, pielgrzym, który udowadnia braciom, że pokuta i wiara w Jezusa nie mają żadnego znaczenia i że osoby takie są traktowane przez Boga jak poganie, mówi to w ramach namaszczenia go prawdą przez Boga? To jego Bóg przygotował i kazał mu to głosić? A gdy publicznie straszy braci konsekwencjami za nieprzyjęcie tych nowych poglądów, to czy czyni to w ramach namaszczenia go przez Boga duchem prawdy? Tak by sługa Boga tak straszył? A czy sługa, który w obliczu oczywistego błędu zabrania innemu bronić prawdy, żeby nie niepokoić braci, jest namaszczony przez Boga, nawet jeśli ma ludzkie namaszczenie albo swoje własne? Czyje namaszczenie posiada sługa, który zaleca wyłączenie ze zboru każdego, kto w 100% nie zgadza się z naukami świeckiego ruchu misyjnego? Do kogo należą pielgrzymi, którzy zamiast głosić o Bogu i Jezusie, swoje wykłady poświęcają na atakowanie współbraci, nazywając ich narzędziami szatana, a ich spotkania takie jak to dzikimi? Czy Pan wypełnia swoją obietnicę, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich, zależnie od legalności takiego spotkania? Bez względu na to, co tam się je głosi, czy prawda, czy błąd, czy na przykład wprowadza się nową zasadę wierności, spojrzę na to, żebym czegoś nie zmienił, tak, że obecnie próba wiary i posłuszeństwa, to jest cytat niektórych nowych poglądów, próba wiary i posłuszeństwa polega na uznaniu brata Snydera za wodza ludu Bożego. To z wykładów, które są ludowi Bożemu wygłaszane. Na tym polega próba wiary i posłuszeństwa i zwycięstwo. Czy uznają za wodza jakiegoś człowieka? Mówię o tym nie po to, żeby wypunktować jakieś ostatnie błędy i wypaczenia, bo gdybym chciał punktować, to by lista byłaby znacznie dłuższa, tylko żeby pokazać, co jest najważniejsze, co jest decydujące, od czego zależy cała reszta. Zauważmy, jak brat Russell zapatrywał się na konkurentów swoich pielgrzymów, tylko żadnych proroków, bo o nich stanowił, z czasów Paruzji. Pytanie z roku 1910 na temat brata, który rozpoczyna pracę na własną rękę, pielgrzymską. Gdy pewien brat rozpoczyna pracę podobną do pielgrzymskiej na swoją własną rękę, powiadamia różne zbory, robi umowę co do czasu, poleca im, aby urządzali zebrania itp., jakie stanowisko powinno zgromadzenie zająć wobec takiego brata? I odpowiedź brata Russella: chcąc być w zupełności wolne i pozostawiając każdemu wolność, towarzystwo nie ma środków na uczynienie czegoś więcej ponad to, co obecnie czyni. Mianowicie stara się wysyłać jako pielgrzymów tylko takich, o których wie, że nadają się do tej pracy. Niewątpliwie są i inni bracia, którzy mogliby się nadawać. I nie naszą rzeczą jest decydować, że oni nie mogą zdziałać coś dobrego. Dlatego nie staramy się rozciągać naszego autorytetu albo władzy, różnie można to tłumaczyć, na jakiekolwiek zgromadzenia, lecz pozostawiamy takie sprawy do woli każdego zgromadzenia. Potem jeszcze w dalszym ciągu ten brat Rusty ciągnie tę myśl, radząc, że jeżeli zgromadzenie sądzi, że usługa danego brata będzie pożyteczna, niech zaprosi, a jeżeli nie myśli, że będzie pożyteczna, to niech go nie zaprasza, nie przyjmuje, jego decyzja. Czy brat Johnson, drugorzędny prorok, mianowany przez brata Russella na pielgrzyma, a pielgrzymi mianowani przez brata Russella byli drugorzędnymi prorokami, miał inne zdanie na temat tego, kto może służyć? Pytanie z roku 48. Czy zbór ma prawo zaprosić dowolnego brata? To dowolny albo jakikolwiek, naprawdę tak jest po angielsku. Niech braterstwo nie wierzą, że tam nie ma dowolnego albo jakiegokolwiek brata. Tylko tak tam jest. Czy zbór ma prawo zaprosić dowolnego, jakiegokolwiek brata, którego uważa za kompetentnego do przemówienia do niego, czy też przemowa taka może być zaplanowana tylko przez posłanika Epifanii lub jego przedstawiciela? Oto widzę także, mam polski odnośnik, to jest Polska Tajemnicza Rada 48-29. Odpowiedź: ani posłanik Epifanii, ani jego przedstawiciel bez zaproszenia zboru nie ma prawa wyznaczać mówcy do przemówienia do niego. Zbór ma prawo zaprosić dowolnego albo jakiegokolwiek, obydwa słowa są dobrym tłumaczeniem angielskiego, any, którego uważa za kompetentnego do przemówienia do niego na tematy prawdy. Zauważmy, nie dowolny brat, tylko tego, którego zbór uważa za kompetentnego. Słyszałem już takie wyśmiewanie tego cytatu, że my tak twierdzimy, że brat Johnson tak napisał, że o, idzie człowiek ulicą, otwieramy drzwi ze zboru i o, dowolny, no to chodź nam wygłoś jakąś przemowę. Takie, nie wiem, czy ktoś poważnie miał na myśli, ale takie w czasie wypadku słyszałem wyjaśnienie. I to było obalenie, że na pewno nie chodziło bratu Johnsonowi o dowolnego, bo na pewno nie z ulicy. Ale to ma być brat i że kompetentny, prawda? Więc raczej kompetentni bracia nie chodzą tłumami po ulicach, żeby ich po prostu otworzyć i od razu zaprosić za mównicę w zborze. Więc wracamy do tego cytatu. Zbór ma pełne prawo zaprosić, nie ma słowa pełne, zbór ma prawo zaprosić dowolnego jakiegokolwiek brata, którego uważa za kompetentnego do przemówienia do niego na tematy prawdy. To właśnie z tego powodu prosimy zbory, które pragną wizyt pielgrzymskich, by przysyłały zaproszenie tej treści do posłanika Epifanii lub jednego z jego przedstawicieli w odnośnych krajach. Koniec cytatu. Już samo pytanie wskazuje, że chodzi o mówców z dwóch różnych źródeł. Dowolny kompetentny brat albo dowolny brat, pytanie było, czy zbór ma prawo dowolnego brata poprosić, czy też tylko może to uczynić posłanik Epifanii. Czyli dwie różne grupy osób, prawda? Pytanie wynika. Kto, dowolny brat lub też ktoś zaplanowany przez posłanika Epifanii. Zbór może zaprosić dowolnego kompetentnego brata i dlatego brat Johnson prosi zbory, które chciałyby jego pielgrzymów, żeby go o tym powiadomiły, bo on nie wie, czy one chcą jego pielgrzymów, czy też chcą jakiegoś innego kompetentnego brata sobie zaprosić. Na przykład wiemy, że u nas w Epifanii było przyjęte, że co miesiąc są usługi pielgrzymki po zborach, ale zbory mogą sobie poprosić raz na 2 miesiące, raz na 3, raz na pół roku albo w ogóle. Decyzja zboru, bo sobie w międzyczasie zaproszą dowolnego kompetentnego brata, który im bardziej może odpowiada niż ktoś z listy pielgrzymów ruchu i ma takie prawo zrobić. O to bratu Johnsonowi chodziło. Dlatego, żeby do nikogo nie wysyłać niechcianych pielgrzymów, to mówi, poproście, czy chcecie moich, czy macie inne rozwiązania, inne decyzje, inną wolę w tej temacie i macie jakieś tam swoje osoby, które wam odpowiadają. Proszę bardzo. Spotkałem się niedawno z próbą innego wypaczenia myśli brata Johnsona. Autor tej próby twierdzi, że słowa brata Johnsona zostały źle przetłumaczone z angielskiego. I cytuję. Tłumaczenie, to jest cytat tego zdania brata Johnsona, zbór ma zupełne prawo do zaproszenia jakiegokolwiek brata do wykładu w rzeczach prawdy, bo w tym cytacie było w rzeczach prawdy, ja mówiłem na tematy prawdy, w rzeczach prawdy i ten ktoś twierdzi, że to nie jest poprawne tłumaczenie. Nie chodzi o, żeby dowolny brat do wykładu w rzeczach prawdy, tylko w oryginale czytamy i tak prostuje tłumaczenie. Zbór ma prawo zaprosić jakiegokolwiek brata, ale zostawia jakiegokolwiek, już tutaj nie próbuję, że nie jakiegokolwiek, którego uważa za odpowiedniego, aby przemawiał do niego w zgodzie z wytycznymi prawdy. I dalej kontynuuje wywód ten brat. Tak więc sens jest inny. Ma znaczenie, czy ktoś przemawia zgodnie z wytycznymi prawdy, czy też ma przemówienie na tematy prawdy. Pierwsze mianowicie zawiera w sobie także pytanie, czy te wytyczne prawdy, czy taka osoba ma prawo wygłaszania takiej przemowy. jeśli ona to prawo ma, potwierdzone przez Pana i również zbór po zdecydowaniu, że sobie tego życzy, to może ona zgodnie z wytycznymi prawdy w tym zborze usłużyć. Nie wiem, jak dobrze ten brat zna angielski, ale na pewno musi się jeszcze doszkolić. Chodzi o wyrażenie along the lines of. Mówię po angielsku, bo niektórzy znają, a jak nie, to mogą sobie bracia sprawdzić. Wyrażenie along the lines of, które ja w moim cytacie oddałem jako na tematy, dalej będzie prawdy. Ten cytat, na który on się powołuje, było dane w rzeczach prawdy, a on to przetłumaczył jako w zgodzie z wytycznymi prawdy. Dokładne znaczenie tego wyrażenia along the lines of znaczy po angielsku coś w rodzaju czegoś, coś podobnego do czegoś, coś na wzór czegoś. Czyli Bezosław dosłownie tak napisał, jakbyśmy chcieli dosłownie z angielskiego przyłożyć. Zbór ma prawo zaprosić dowolnego albo jakiegokolwiek brata, którego uważa za kompetentnego do przemówienia dla niego czymś w rodzaju prawdy. Czymś podobnym do prawdy, czymś na wzór prawdy. Tak powiedział Brad Johnson. To nie jest zgrabne. Więc polskie tłumaczenia słusznie dają albo w rzeczach prawdy, albo na tematy prawdy, bo o to chodzi. A dosłownie, jak chcemy dosłownie, żeby było, no to jeszcze gorzej dla tego korektora, bo jeszcze bardziej oddalamy się od wytycznych prawdy. Coś na wzór prawdy. Niedawno zresztą dotarło do mnie potwierdzenie tych słów brata Johnsona. Odpowiedź brata Jolego z konwencji w Polsce, rok 75, Wulkan Niedźwiecka. Znowu tłumaczenie lekko poprawione w stosunku do brata Obajtka, jakie tam było podane, ale nie sfałszowane. Zresztą jest nagranie MP3 dostępne. Można sobie posłuchać angielskiej wersji polskiego tłumaczenia. Z tym, że oczywiście tam nic brat Obajtek wielkiego nie zmienił, tylko doprecyzowałem. Bo pytanie jest takie. Jak w świetle Słowa Bożego wygląda następująca sprawa? Czy brat nie będący nawet diakonem, widzimy, jakikolwiek brat, nawet nie będący diakonem, może udzielać wykładu w innym zborze na prośbę wszystkich członków tego zboru? Jak wygląda w podobnej sytuacji porządek w udzielaniu wykładów przez diakonów, starszych ewangelistów itd.? I brat Jolly odpowiada. Drodzy bracia i siostry, wszyscy jesteśmy ewangelistami. Wszyscy, którzy są poświęceni, powinni ogłaszać dobre poselstwo prawdy. Nawet siostra może dać wykład o rysunku, wyjaśniając ludziom boski plan wieków. Ona może rozmawiać o prawdzie w rozmowach ze swoimi sąsiadami. Gdy chodzi o zebranie zboru, to lokalny zbór może poprosić jakiegokolwiek zdolnego brata, by usłużył mu wykładem. Ten brat byłby ewangelistą dla Pana. On może nie być mianowany jako ewangelista LHMM, czyli Świeckiego Ruchu Misyjnego, ale mimo to będzie miał prawo przyjąć to zaproszenie i usłużyć temu lokalnemu zborowi, który zaprosił go do usługi. LHMM, mam nadzieję, że wiemy już, co ten skrót znaczy, Świecki Ruch Misyjny, tylko angielski skrót. LHMM ma także swoich mianowanych sług. Oni jeżdżą za aprobatą LHMM. Brat Stachowiak ma szczególny nadzór tutaj w Polsce, a Centralny Komitet, takiego słowa użył terminu, więc nie zmieniałem go, a Centralny Komitet, zarząd chodziło, planuje te usługi dla mianowanych sług LHMM. Ja zakładam oczywiście, że lokalny brat, który służy innemu zborowi, chętnie powiadomi Centralny Komitet lub brata Stachowiaka, tak by nie kolidowało to z najlepszymi planami albo ustaleniami dla błogosławienia braci. Powinniśmy współpracować w jedności na chwałę i cześć Boga, jak również dla błogosławienia Jego ludu. Tyle cytat. Wracamy do drugorzędnych proroków, bo jeszcze się z nimi nie pożegnaliśmy. Miało ich być 70, tam ty pokazywał 70, ze starszych zborowych byli wybierani, jeżeli by tacy byli przynajmniej w parouzji, w każdym z trzech okresów, czyli żniwo wieku żydowskiego, między żniwami okres, czasami zwany interim, w literaturze prawdy możemy spotkać taki termin, aby ktoś nie wiedział, to ten interim to właśnie okres między żniwem żydowskim a żniwem wieku Ewangelii. Razem z apostołami ci drugorzędni prorocy tworzyli grupę urzędów w Kościele i dla Kościoła, która była ograniczona liczbą 12 i 70, ale 70 razy 3, więc wyjdzie 210. Byli ograniczeni przynależnością klasową, tylko z malutkiego statka, i czasem swego działania, w czasie, gdy było powołanie do Kościoła. Ten okres się już skończył. A więc dzisiaj nikt nie ma prawa przemawiać do Kościoła powszechnego. Teraz już oczywiście Kościół rozumiemy nie jako malutkie statko, tylko ogół poświęconych, wszystkich poświęconych, jeżeli nadamy temu, musimy nadać takie znaczenie, prawda? Albo jakoś inaczej nazywać, ale nie chodzi o słowa, tylko co się pod tym rozumie. Więc dzisiaj nie ma nikt prawa przemawiać do Kościoła powszechnego, bo nie ma takich sług, którzy takie prawo mieli, apostołowi, drugorzędni prorocy. Żadnego z nich już nie ma. Żyjemy bowiem w czasie, kiedy Kościół powszechny, ogół poświęconych, jest rozproszony. I nie może być zgromadzony w jedno miejsce, w jedną grupę, do której ktoś mógłby się zwrócić jako do całości. Słowem mówionym albo drukowanym, nieważne. Taka możliwość istniała tylko i wyłącznie w dwóch żniwach. Gdyż w żniwie wieku żydowskiego i w żniwie wieku Ewangelii cała praca do całego ludu Bożego była skupiona w jednym ręku. W żniwie wieku żydowskim nasz Pan, przedstawiciel Boga, skupił całą pracę, jaka była prowadzona wtedy, a w żniwie wieku Ewangelii to samo uczynił pastor Russell, postawiony nad całą czeladzią, nad całym domem. Ktokolwiek w czasie paruzji ostatecznie nie przyszedł do prawdy żniwa, do ruchu paruzji, łącznie z pokłosiem, to da nam rok 1916, nie był członkiem malutkiego statka. Z jakiegokolwiek kościoła by to nie było. Nie było. W roku 1916 nie było członków malutkiego statka zagubionych w kościołach nominalnych. Po to było żniwo, żeby ich wyprowadzić wszystkich do jednego ruchu, do jednej prawdy, do jednego sługi, bo praca była skupiona w jednym ręku. Po roku 1916 nastąpiło rozbicie ruchu paruzyjnego na wiele małych grupek z ciągle rosnącą ich liczbą. Lud Boży znalazł się ponownie w wielu różnych ruchach. Początkowo było go sporo w grupach badackich, siłą rozpędu po paruzji, ale w miarę upływu czasu coraz bardziej także w kościołach nominalnych. Gdy poświęcały się nowe osoby jako przyszli młodociani godni, a w końcu i poświęcenie wodzowce Epifanii, oraz w miarę jak grupy lewickie same stawały się coraz bardziej nominalne. Nie ukrywajmy bowiem faktu, że grupy lewickie dotyczy także to nie tylko tak zwanych złych lewitów, ale także dobrych, nominalnieją i stają się podobne w dużym stopniu do grup kościołów nominalnych, od zawsze nominalnych. Początkowe oczekiwanie, że do roku 1954-56, z takim tym pokłosiem, analogicznie jak malutkich statków paruzji, wielka kompania z grup lewickich oczyści się z błędów i powróci w komplecie do prawd paruzji, które częściowo porzucili, oraz do prawd Epifanii, które w całości odrzucili, nie sprawdziło się. Było takie oczekiwanie, że on zagubiona wielka kompania z grup lewickich powróci. Nie stało się tak. Potem brat Jolly pisał, że w tym życiu wielka kompania musi się jedynie oczyścić z grzechu, samolubstwa i światowości. Czyli w charakterze. Pozostawiając oczyszczenie z błędów swoich umysłów na później. Najpewniej na wieczerze wesela barankowego. Wiemy, że mają być tam gośćmi. Co będą robić? Fizycznie jeść nie potrzebują, istoty duchowe, a ma być jakaś wesela, weselna uczta. Rozumiemy, że będzie to weselna uczta z prawd, które wielka kompania nie posiadła w tym życiu, ale to nie jest niezbędne. Wiemy, że Bóg szuka tych, którzy chwalą Go w duchu i w prawdzie i im więcej prawdy, tym lepiej, ale to nie jest warunek niezbędny. Wielka kompania nigdy nie została zgromadzona i nigdy nie znalazła się w jednym ruchu, lecz zawsze była rozrzucona po całym chrześcijaństwie. Nie było dla niej oddzielnego żniwa, a tak jak nie ma dla młodocianej gony czy obozu Epifanii, możemy sobie mówić w takim czasie analogicznie, ale nie ma. I nie ma jednej pracy do wielkiej kompanii, do młodocianych gony, do obozu Epifanii, do poświęconych obozowców Epifanii, żeby ich zgromadzić w jeden ruch, w jedną rękę. Innymi słowy, po śmierci brata Russella i mianowaniu przez niego drugorzędnych proroków, ostatni był brat Johnson, Bóg nie ma, po śmierci ostatniego drugorzędnego proroka, brata Johnsona, Bóg nie ma sług, którzy mieliby prawo zwracać się do całego Kościoła. Ale nie może takich sług mieć, bo cały Kościół nie może być zebrany w jedno miejsce. Więc nikt nie może tego nakazu nawet złamać. Nawet jeżeli ktoś myśli, że to robi, to i tak tego nie robi. Myśli, że grzeszy, a nie grzeszy. Ciekawa sytuacja. Jest niemożliwe, bo dzisiaj lud Boży, obecnie żyjący, jest rozproszony w całym chrześcijaństwie. Kto przymówi do nich wszystkich? Przecież nie będą słuchali nawet. Poszczególne grupy, które powstały po rozbiciu ruchu paruzyjnego, mają swoich własnych sług, swoje własne spotkania. Część tych sług pewnie ma namaszczenie od Boga. Tak jak część sług tutaj. Ja być może mam namaszczenie od Boga, a może bracia się pomyliliście. To skorygujecie, jak zauważycie, i powinniście skorygować. Może ktoś inny brat tutaj występujący ma, albo załóżmy, dzisiaj mam, a jutro mogę stracić, bo nie będę siebie pilnował i zmarnuję to, co kiedyś miałem. Wszystko się może zdarzyć. Bycie pielgrzymem, nawet takim mianowanym kiedyś, nie daje gwarancji zbawienia, ani nie daje gwarancji prawidłowego postępowania zawsze. Czyimi zatem pielgrzymami byli ci, których stanowił brat Johnson? Skoro drugorzędny prorok to ten, kto był przez pastora Russella i sam brat Johnson był ostatnim z nich, To znaczy, że nie mógł stanowić nowych ze swego grona. Pytanie, rok 52, to jest elektroniczna książka pytań angielska. Chyba tego w polskim nie znalazłem, albo nie umiem szukać, nie wiem. Rok 52. Czy pielgrzymi mianowani przez brata Johnsona byli drugorzędnymi prorokami? To oczywiście odpowiada brat Jolly. Nie. Brat Johnson nigdy nie rościł sobie pretensji do mianowania drugorzędnego proroka w kościele. Lecz przeciwnie, często stwierdzał, że wszyscy oni zostali mianowani przez onego sługę. Brat Johnson mianował pielgrzymów tylko dla celów epifanii i działali oni pod jego bezpośrednim nadzorem jako jego asystenci w wykonywaniu jego epifanicznej misji. Niektórzy z nich niewątpliwie byli członkami maluszkiego statka. Natomiast inni albo członkami wielkiej kompanii, albo młodocianych godnych, lub odpadli jako zatwardziali grzesznicy. To ostatnie zdanie, końcówkę, odpadli jako zatwardziali grzesznicy, polecam wszystkim nam sługom, bo słyszałem, że niektórzy słudzy tylko dlatego, że są nimi, na przykład pielgrzymami ruchu, nam mają zagwarantowane zbawienie. Nie wiem, skąd taka myśl, ale jest tutaj, okazuje się, że pielgrzymi niektórzy odpadali jako zatwardziali grzesznicy. Dodajmy tego polską tajemniczą prawdę, rok 64, strona 19. Przez jaki autorytet są teraz pielgrzymi, posiłkowi pielgrzymi i ewangeliści mianowani i pod czyim autorytetem służą braciom? Odpowiedź. Biorąc najpierw drugą część pytania, odpowiadamy, że na równi ze wszystkim ludem Pana, pielgrzymi, posiłkowi i ewangeliści otrzymali autorytet albo upoważnienie, jak to woli, do głoszenia od Pana. Albowiem On powiedział do uczniów, idąc na wszystek świat, każcie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Oni także mają upoważnienie nauczania metodą ewangeliczną, publicznie i po domach, od Pana. No ale ciąg dalszy. Posłannik Epifanii, po starannym zastanowieniu się z modlitwą odnośnie woli Bożej w danej sprawie, upoważnił mianową niektórych braci, których uważał za zdolnych do takich usług, jako pielgrzymi, posiłkowi, pielgrzymi lub ewangeliści, i wskazał, iż uważał ich za przedstawicieli Pana, a także siebie. Zauważmy, że brat Johnson czyni różnicę między pielgrzymami jako przedstawicielami ruchu, a przedstawicielami Pana. Nasze postępowanie jest takie samo, a więc nasi pielgrzymi działają, służą najpierw, przede wszystkim, jako przedstawiciele Pana, a po drugie, jako przedstawiciele antytypicznego Bany, a także dla celów pracy publicznej, jako przedstawiciele LHMM. To brat Jolly odpowiadał. Potem jeszcze wrócimy do tego Bany i LHMM. Gdy antytypiczny Bana zdecyduje, że jest wolą Bożą, by kogoś mianować na pielgrzyma, posiłkowego pielgrzyma lub ewangelistę, wtedy on jako opiekun wykonawczy zaprasza go, aby służył pod auspicjami LHMM. Wydaje mu zaświadczenie i tak dalej. Lecz LHMM jako Stowarzyszenie Ludu Pana nie autoryzuje takich nominacji. To jest czynione najpierw przez antytypicznego Banę, który działa jako wódz dobrych lewitów, a później jako opiekun wykonawczy działający dla LHMM. Jeśli ktoś ma władzę w jednym lub obu tych urzędach, aby zatwierdzać mianowanych przez brata Johnsona braci i naznaczać nowych, ma również władzę usuwania złych sług z urzędu. Zauważmy zatem, jeśli chodzi o upoważnienie do głoszenia, to jest boskie. Tak mówił, nasi pielgrzymi działają i służą najpierw przede wszystkim jako przedstawiciele Pana, na mocy upoważnienia Pańskiego. I jest ludzkie. Po drugie, cytat mówiła sam cytat, po drugie, jako przedstawiciele antytypicznego Bany, a dla celów pracy publicznej jako przedstawiciele LHMR. To boskie daje prawo do głoszenia wszystkim, łącznie z pielgrzymami. Można zadać pytanie, czy bez ludzkiego upoważnienia to boskie jest ważne, czy już nieważne? Z pewnością chyba każdy sobie sam potrafi odpowiedzieć, prawda, że nawet jak człowiek nie potwierdzi, boskie pozostaje w mocy. Zresztą cytat biblijny jeszcze będę miał. Patrzę z niepokojem uzasadnionym i na brata Marka cały czas siedzi, może gdzieś wyjdzie na chwilę. Ale jeszcze mamy czas, jeszcze nie musimy przyspieszać. Zauważmy kolejną rzecz. Pielgrzymi mianowani przez brata Johnsona nie byli drugorzędnymi prorokami, lecz przedstawicielami Pana na mocy idźcie i głoście wszystkim oraz przedstawicielami brata Johnsona i ruchu. Podobnie z bratem Jolly, który miał duchowy urząd Bany i w tym urzędzie mianował ich na pielgrzyma, a zapraszał ich jako opiekun wykonawczy. Wiemy, że Bana to urząd tylko dla dobrych lewitów. Czyli nawet jak mianował kogoś brat Jolly na pielgrzyma, to tylko dla braci stowarzyszonych z LHMM. Odwołanie, potem brat Jolly pisze, jest tak jak mianowanie. Kto ma prawo mianować, to ma prawo odwołać. Ale z jakich urzędów? Wszystkich trzech? Czyli jako przedstawiciela Pana, jako przedstawiciela Bany, jako przedstawiciela LHMM? No chyba jest oczywiste, że jeżeli ktoś mianował jako Bana, to może odwołać jako Bana z LHMM. Natomiast nikt nie może odwołać pańskiego upoważnienia, które dał Pan wszystkim. Bo nikt nie ma takiej mocy, chyba że sam Pan ma taką moc. Zatem żaden pielgrzym odwołany z urzędu przez ruch nie traci prawa do służby komukolwiek z ludu Bożego, jak to często jest głoszone. Nie ma prawa nawet w własnym zborze podobno być starszym taki ktoś. Powinien siąść, popiół sypać na głowę i czekać na śmierć. Jeszcze w pełnej izolacji, żeby się nikt z nim nie spotykał. Dlatego też jak się bracia spotykają, jest to bardzo nim źle widziane, bo wbrew temu, jaki scenariusz został dla nich napisany. Zatem żaden pielgrzym automatycznie nie traci prawa do służby komukolwiek z ludu Bożego, ponieważ ten odwołujący może go tylko odwołać ze służby w ruchu, któremu przewodzi. A nie może cofnąć ogólnego zalecenia: idźcie i głoście wszystkim. Człowiek nie może odebrać drugiemu prawa do głoszenia, które dał mu Jezus. Może to zrobić tylko sam Bóg, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy ten Bóg ma na ziemi swojego przedstawiciela, który skupia całą pracę w jednym ruchu. Czyli nasz Pan mógł to zrobić i pastor Russell. Jak jakiegoś drugorzędnego proroka usuwał, a bywały takie przypadki, to usuwał i należało rozumieć, że Pan go usunął. Dlatego, że on był jego przedstawicielem, ale ten czas już minął, takich sług już nie mamy. Ani jeden, ani drugi nie żyje. Zatem nie patrzmy krzywym okiem na braci sług z innych grup chrześcijańskich, ani na inne grupy jako takie. Gdyż bez względu na to, czy się z nami zgadzają, czy nie zgadzają, czy się zgadzają w połowie, czy w mniejszej albo większej ilości, wykonują przewidzianą przez Boga pracę, która z pewnego punktu widzenia na pewno jest dobra, nawet przez nas powinniśmy to widzieć, że jest dobra. Nawet jak się nie zgadzamy ze wszystkim. Porównajmy to, że źli lewici, mieli mieć wozy. Każdy ruch lewicki zaczynał się od grzechu, od zła, ale później zamieniał się w ruch błogosławiony przez Pana w jego służbie. Żebyśmy nie myślili, że tylko źli lewici byli źli, dobry lewici też byli źli. Ruch dobrych lewitów także rozpoczął się od zła. Tylko, że nie wystąpili przeciwko naukom Epifanii, ale przeciwko zarządzeniom, ale od zła. A później był wykorzystywany przez Pana dla dobrych rzeczy. I każdy inny, jednemu dał wozy, drugiemu nie dał wozów. I każdy robi to, co Pan mu zleca na posiadaną przez niego prawdę. Przypomnijmy sobie chociażby objawienie i czaszy. Ile tam jest czasz wylewanych w objawieniu? 7. Każda czasza to tom parauzyjny. No ale kto wylał siódmą czaszę? Brat Russell? Ruch parauzyjny? Organizacja Świadków Jehowy. I jest pokazana w objawieniu jako wykonująca dobrą pracę, wylewając treść siódmego tomu na chrześcijaństwo. By rozszerzyć nieco nasze horyzonty w tym względzie, znowu historia biblijna. Marka, 9 rozdział, 38 do 40, 3 wersety. Ewangelia Marka, 38 do 40. Uczniowie do naszego Pana: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Ale Jezus mówi: nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Historia opisana w Biblii, bardzo wymowna. Mamy też komentarz, nie wiem, czy znowu nie znalazłem tego w polskim. Standard biblijny dosyć młody, 2001 rok, strona 19, ale mówię o angielskim standardzie, czyli Brad Hedman. Przeczytam, jak Brad Hedman skomentował to. Jezusowi doniesiono o kimś, kto wypędzał demony. Ten cudotwórca nie należał do grona uczniów, a Jan nalegał, by Jezus przerwał jego działalność, ponieważ nie chodzi z nami. Odpowiedź Jezusa jest pouczająca. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Nie znaczy to, że nie należy czynić różnicy między prawdą i błędem, ani że jedna droga do Królestwa Niebios jest równie dobra jak inna. Jezusowi chodziło o to, że posiada wielu sług poza swoimi uczniami, którzy także wykonują jego polecenia, chociaż nie są uznawani przez tych, którzy uważają siebie za kogoś z wewnątrz. Z grona uprzywilejowanych kilku. Przekonanie, że czyjeś duchowe środowisko jest wyłącznym i szczególnym obiektem łaski nieba, powoduje dużo duchowej szkody w sferze chrześcijańskiej. Taka postawa prowadzi do samozadowolenia u tych, którzy wyznają taką opinię, oraz do urazy w stosunku do tych z zewnątrz. Mamy tutaj dwie istotne rzeczy. Jezus nie pozwala zabraniać, wypędzać demonów komuś, kto nie chodzi z jego uczniami, no to jeszcze można zrozumieć, Jezus jest dobry, nie zabrania, ale Jezus działa przez tego człowieka, chociaż on nie chodzi z jego apostołami ani z jego uczniami. Na ziemi osobiście jest Jezus, najwyższy przedstawiciel Boga, a mimo to przynajmniej jest jeden człowiek, pytanie nawiasie, czy tylko jeden? Nie wiemy, ale nie sądzę, że tylko jeden. Jest przynajmniej jeden człowiek, który nie chodzi z jego uczniami, jego uczniowie w ogóle tego człowieka nie znają, bo widzi, że jakiś obcy, a nie jest od nich, a mimo to dokonuje on cudów w imieniu Jezusa i Jezus na to się zgadza, co więcej, sam tych cudów przez niego dokonuje. Myślę, że to była specjalna lekcja dla nas, żebyśmy nie ograniczali możliwości służenia prawdą, przyczynienia czegoś dobrego dla Boga tylko do siebie. On miał prawo mu zabronić, on był przedstawicielem Boga, ale myślę, że specjalnie to zostało zapisane dla naszego pożytku. Czy to rozpoznawanie przez zbór, narzędzie Pana na dany czas, tych, których prawdą i duchem namaścił Bóg, zawsze jest właściwe? Kolejne pytanie. No nie, już o tym mówiliśmy, prawda? Potwierdzeni są ci słudzy, którzy choć uznani przez człowieka, wyraźnie nie posiadają namaszczenia od Pana. 6 Eldadów i Medadów było przez Pana powołanych bezpośrednio w okresie żniwa, w okresie między żniwami cała 70 drobnych proroków przez Pana bez udziału człowieka. Mamy biblijny przypadek osoby, powiem, że takiego dojdę, która była przez Boga przygotowana do służby publicznej, ale nigdy nie została zauważona przez człowieka i umarł taki człowiek. I co? Ktoś mu odbierze to, do czego Bóg go najwyraźniej przygotował? Żeby nie mówić samemu, brat Russell, 6 tom paruzyjny, strona 254. Jak pamiętamy, wybrano 7 sług, czyli diakonów, a między tymi 7 był Szczepan, który później stał się pierwszym męczennikiem, mając ten zaszczyt, że jako pierwszy szedł śladami mistrza aż do śmierci. Fakt, że Szczepan został wybrany przez Kościół, słuchajmy uważnie, fakt, że Szczepan został wybrany przez Kościół jako diakon, w żadnym znaczeniu tego słowa nie ograniczał go w głoszeniu Słowa Bożego w każdy dowolny sposób, kiedy tylko nadarzyła się okazja. Widzimy więc pełną wolność, jaka panowała w pierwotnym kościele. Cały zbór, rozpoznając zdolności jakiegoś członka ciała, mógł prosić go o pewną usługę. Ale jego prośba i jej przyjęcie w żadnym znaczeniu nie były niewolą. W żadnym znaczeniu nie ograniczały go w używaniu swoich talentów w dowolny inny sposób, w jaki mogłoby to być dla niego możliwe. Na przykład teraz niektórzy mówią, że starsi zborowi, wybrani przez swój zbór na starszych, mają z tego tytułu zakaz usługiwania w każdy dowolny inny sposób, ponieważ wybranie ich na starszych zborowych zabrania im i nie pozwala służyć w żaden inny sposób. Dokładnie przeciwnie, pisze brat Russell na tej stronie. Szczepan, diakon, wiernie usługiwał przy stołach, tak jak go zbór wybrał, załatwiając finansowe sprawy dla zboru. Był błogosławiony przez Pana i otrzymał sposobność okazania swojej gorliwości i talentów w bardziej publiczny sposób przez głoszenie Ewangelii. Jego działalność dowodzi, że Pan uznał go za starszego w kościele, zanim jeszcze bracia rozpoznali jego zdolności. Niewątpliwie, gdyby żył dłużej, ale nie żył, bracia również po pewnym czasie spostrzegliby jego zdolność na starszego i objaśniającego prawdę i uznaliby go za takiego. Chcemy tu jednak podkreślić pełną wolność każdej jednostki do używania swoich talentów tak, jak potrafi. Jako ewangelista, czy to przez bezpośrednie mianowanie, przez zbór nowego stworzenia, czy bez takiego mianowania. Szczepan nie byłby jednak upoważniony do nauczania w kościele, chyba że zostałby do tej usługi wybrany przez Kościół. Nawet tutaj mógł być, prawda, gdyby go Kościół poprosił zbór. Ta absolutna wolność indywidualnego sumienia i talentów przy braku jakiejkolwiek niewoli czy władzy do ograniczania jest jedną ze znamiennych cech pierwotnego Kościoła, którą powinniśmy naśladować zarówno w duchu, jak i w działaniu. O działalności Szczepana można sobie przeczytać, jak ktoś by chciał przypomnieć, Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, od 8 do 7, rozdział 60. Ja tylko dam jeden fragment na temat jego działalności Szczepana. Diakon zborowy, a tak głosił prawdę, że mówiono o nim. To są Dzieje 60. Nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał diakon. A Bóg robił z niego użytek sługi publicznego. Zbór jeszcze się nie zorientował, może by się zorientował, może nie. O możliwości niewłaściwego wyboru rozpoznania sługi traktuje także pytanie z książki Pytań i Odpowiedzi, rok 1916, to jest książka Pytań i Odpowiedzi, strona 521, nowe wydanie wziąłem. Czy wszyscy starsi diakoni wybrani przez zgromadzenia ludu Bożego mają być uważani za mianowanych przez Pana? Nie. Nikt nie może być uznany za wyznaczonego przez Boga, jeżeli nie otrzymał spodzenia z Ducha Świętego. Gdy zgromadzenie wybierze kogoś, kto nie przyznaje się do pełnego poświęcenia się Bogu i otrzymania spodzenia z Ducha Świętego, to zgromadzenie takie czyni coś, do czego Pan go nie upoważnił. Tak wybrana osoba byłaby tylko przedstawicielem zgromadzenia, które ją w ten sposób mianowało, lecz nie byłaby przedstawicielem Pana. Jeśli jednak zgromadzenie rozpoznaje, że dany brat ma upoważnienie od Pana i rozpoznaje również jego zdolność do nauczania i posiadanie przez niego cech uzdalniających go do służby według Słowa Bożego, oznacza to udzielenie takiemu bratu odpowiedniego wyboru. Mianowania, by był przedstawicielem zgromadzenia, w zgromadzeniach w imieniu Pana. Żaden brat nie powinien próbować służyć grupie ludu Pana bez ich prośby. Ich prośba lub ich głosowanie stanowi wyznaczenie go przez nich do tej służby. Innymi słowy, jest dla niego ich mianowaniem, wyznaczeniem do służby, czy to na dzień, czy na rok. Czyli co tu mamy? Wybór starszych i diakonów przez zbór może nie pokrywać się z wyborem Pana. I wtedy tak wybrani bracia są tylko przedstawicielami zboru, ale nie są Pana. Kolejny dowód na to, że wyboru dokonuje Bóg, a zbór ma ten boski wybór rozpoznać. Jeżeli rozpozna właściwie i przegłosuje, taki brat staje się przedstawicielem Pana i zboru. Jeżeli rozpozna niewłaściwie i przegłosuje takiego brata, taki brat jest przedstawicielem tylko zboru, ale nie Pana. A co jeśli nie rozpozna wybranego przez Boga, jak w przypadku Szczepana? No to zostaje przedstawicielem Pana. To, że żaden zbór się nie zorientował, nie może cofnąć boskiego wyboru. Może żył za krótko, może był w izolacji, nie było komu rozpoznać, może jego działalność miała polegać na tym, że pisał tylko i gdzieś tam pisma jego zostały i poszły. A dzisiaj mamy internet, to może w internecie można będzie coś poczytać na ten temat? Internet nie jest narzędziem szatana. Internet jest wykorzystywany do złych rzeczy, tak jak samochody są często wykorzystywane do złych rzeczy i ludzie jadą, na przykład w Ameryce, jak się zbliża weekend, to autostrada do Las Vegas jest zderzak w zderzak na długości 40 paru kilometrów. Czyżby z tego wynikało, że samochód to narzędzie szatana i nie należy z niego korzystać? Zależy kto, z czego korzysta. Druga istotna kwestia z tego cytatu brata Russella. Głosowanie stanowi wyznaczenie go przez nich do służby. Innymi słowy, jest dla niego ich mianowaniem, ich wyznaczeniem do służby, czy to na dzień, czy to na rok. Z tego wynika, że prosząc o usługę dowolnego brata, w którym jakaś grupa ludu Bożego dostrzega namaszczenie prawdą i duchem prawdy, grupa ta mianuje, wyznacza go do tej służby, tym samym czyniąc go swoim starszym. Brat Russell mówi, czy to na rok, czy to na dzień, czy na rok, a może na godzinę, na dwie. Podsumowanie tej części, najdłuższej, co do sług. Zaraz przejdziemy do spotkań. Słudzy Pana to ci, których namaścił do tego sam Bóg. Drugi punkt. Bracia powinni rozpoznać sług namaszczonych prawdą i duchem prawdy przez Boga, a nie odwrotnie. Bóg nie namaszcza sług, których wskazuje mu człowiek. Nierozpoznanie przez człowieka sługi, którego Bóg uprzednio namaścił prawdą i jej duchem, nie dyskwalifikuje go od służby. Każdy, kto widzi w takim człowieku namaszczenie prawdą i duchem prawdy, może prosić o usługę takiego człowieka, brata, bo nie zawsze on jest, będzie bratem, może będzie człowiekiem, może będzie panem, nie wiem. Miller dostał zaproszenie od zboru, który tam tylko słyszał o jego działalności i też nie był upoważniony zewnętrznie do takich usług. Może go prosić o usługę i korzystać z niej, bez względu na to, czy jest jakieś potwierdzenie ludzkie na to, że on ma prawo, czy takiego potwierdzenia ludzkiego nie ma. I część ostatnia, 10 minut? Dziękuję, 15 minut. Dobrze, że brat Marek podpowiedział, to w razie czego brat Marek się naraża braciom, nie ja. Ponadzborowe spotkania ludu Bożego, takie jakie mamy na przykład dzisiaj. Rozpocznę znowu od tomu 7, ale także widzę jest polski odnośnik. TP, to nie jest to prawda, rok 67, bo to prorocy i prorocy, znany artykuł. Mały cytat. Zwołanie generalnej konwencji jest zaproszeniem, wezwaniem, zachęceniem ogółu braci, aby zgromadzili się na wielbienie, badanie i społeczność w słowie i duchu Pana. Lecz takie zapraszanie, zachęcanie i wzywanie z natury rzeczy odnoszące się do spraw wiary i praktyki jest częścią funkcji urzędów proroków, drugorzędnych proroków, których już nie ma, podkreślamy, którzy od śmierci apostołów jako jedyni, zgodnie z Biblią, mogą przemawiać do całego Kościoła w sprawach wiary i praktyki. Wszystko to już nieaktualne, gdyż nie ma drugorzędnych proroków. Swoje zdanie spełnili, odeszli, Kościół zamknięty, zakończony. Zatem, co dalej? Brat Johnson postawił następujące wskazówki. To jest cytat z TP64, strona 19 i czytamy tam tak. Pytanie. Dlaczego brat Johnson mówił, że po jego śmierci odpowiednio mianowany opiekun wykonawczy LHMM może zwoływać konwencję, lecz tylko w sprawach gospodarczych? Wyjaśnienie jest takie. Dlatego, że Urząd Opiekuna Wykonawczego LHMM jest urzędem czysto gospodarczym, a zatem on jako taki działa jedynie w sprawach gospodarczych i może zwoływać konwencję tylko w sprawach gospodarczych. Ta kwestia była omówiona tu i tu z punktu konwencji LHMM zwoływany przez opiekuna wykonawczego jako takiego. Zastanawialiśmy się tam nad postanowieniami brata Johnsona, że tylko wtedy, gdy sprawy gospodarcze wskażą opiekunowi wykonawczemu, że jest wolą Bożą, aby taką konwencję zwołał, ma on to uczynić i że publiczne zebrania, świadectwa, zebrania pytań i wykłady mogą także być przygotowane na takie konwencje. Chociaż wszystkie dotąd zwołane przez nas konwencje były konwencjami LHMM, zwołanymi przez jego opiekuna wykonawczego, a więc w celach gospodarczych związanych z pracą pańską wykonywaną przez LHMM, to jednak mieliśmy przywilej służenia braciom oświeconym Epifanią, zgromadzonym na takich konwencjach w naszym szerszym urzędzie, to jest urzędzie antytypicznego Bany, wodza dobrych lewitów i klasy budycianych godnych. Co się za tym zmieniło z poprzedniego okresu, gdy jeszcze był drugorzędny prorok brat Johnson? Po śmierci członka gwiezdnego konwencje zwoływane są przez całkowicie ludzki urząd opiekuna wykonawczego, a nie drugorzędnego proroka. Brat Jolly kiedyś takowym był, ale z powodu buntu ten urząd utracił. Brat Jolly natomiast był wodzem ludu Bożego, do dobrych lewitów jako Bana. Był także podwójnym Hiramem, to nie będziemy w to wchodzili, ale konwencję miał zwoływać nie jako Bana, nie jako Hiram, tylko jako opiekun wykonawczy. Zauważamy ogromną różnicę? I konwencje te miały być zwoływane tylko dla LHMM, a już nie ogółu ludu Bożego, bo LHMM nie stanowił całości ludu Bożego. W paruzji cały lud Boży był pod pastorem Russellem. Jak nie był w danym momencie, to dochodził i miał do końca paruzji dojść. Już tylko zwoływane dla LHMM, nie dla ogółu ludu Bożego, inne grupy badackie miały swoje ludzkie urzędy, swoich OW, albo jakieś inne, wszystko jak to tam ponazywali, nieważne jak to były nazywane, i oni zwoływali konwencje dla swoich przyjaciół, zwolenników, członków, w zależności od tego, jak tam to było nazywane. Nie ma obecnie jednego duchowego urzędu dla wszystkich, powtarzam to raz jeszcze. I zwoływanie miało być tylko w sprawach gospodarczych. To znaczy, gdy wymagały tego sprawy gospodarcze. Zauważmy, gdy wymagały tego sprawy gospodarcze. To znaczy, że nie szukać pod pretekstem jakiejś sprawy gospodarczej, tylko gdy wymagały. A przy okazji mogły być wykłady, zebrania świadectw i tak dalej. Byliśmy wiele lat w świeckim ruchu misyjnym. Byliśmy na wielu konwencjach. Ile z nich było zwołanych dla celów gospodarczych? A ilu z pogwałceniem tej zasady? Oczywiście ja w tym momencie nie będę próbował tego tłumaczyć. Niech zajmą się tym bracia, którzy, prawda, zwołują konwencję i jakoś to próbują wyjaśnić. Szczególnie ten brat, który podobno potrafi oceniać legalność takich spotkań, prawda, i nasze nazywa dzikimi, to powinien odnieść ten cytat do konwencji organizowanej przez ruch, tylko w celach gospodarczych. No ale my interesujemy się naszymi sprawami. Na jakiej podstawie odbywają się nasze spotkania? O chociażby takie jak to. Może naprawdę są dzikie? Zobaczmy, co piszą słudzy o spotkaniach ludu Bożego. 48 rok, to jest naprawdę strona 30. Wszystkie możliwe spotkania. Jaka jest różnica między konwencją, zgromadzeniem domowym, spotkaniem pracy zamiejscowej? Są różne różnice. Konwencja może być zwołana tylko przez posłańca epifanicznego lub na jego sugestie przez jego przedstawiciela w danym kraju. Lecz zbory mogą zwoływać zgromadzenia domowe i zebrania zamiejscowe. Celem generalnej konwencji jest budowanie braci. Natomiast celem zebrania zamiejscowego jest zainteresowanie nowych osób prawdą, a zgromadzeń domowych odzyskanie dla sfery prawdy tych, którzy od niej odeszli. Inna różnica jest taka, że każdy zbór może urządzić zgromadzenie domowe lub zebranie zamiejscowe, ale żaden zbór nie może urządzić generalnej konwencji. Kto na takim zgromadzeniu domowym, zamiejscowym, jeszcze wrócimy do tych zebrań, kto na takim zebraniu, zgromadzeniu domowym, zamiejscowym może służyć, może nauczać. Brad Johnson radzi, by zbory korzystały z ewangelistów LHMM. Dobra rada. Całkowicie bym się pod nią podpisał, ale jest to jedynie rada, ponieważ zbór, jak robi, urządza takie zebranie, to zbór jest panią swoich spraw. Oto stosowne pytanie, 48 rok, strona 29. Kto ma prawo urządzać zgromadzenia domowe? W Przede wszystkim prawo to należy do zboru, który może urządzić takie zgromadzenie domowe, zapraszając oficjalnie wyznaczonych ewangelistów LHMM, by przemawiali na takich zgromadzeniach. Ale słuchajmy dalej. Ani posłaniec epifaniczny, ani żaden z jego przedstawicieli nie miałby prawa zwołania zgromadzenia domowego, gdyby zbór o to nie poprosił, ponieważ zbór jest panią u siebie i w swojej pracy pozamiejscowej. Nawet posłaniec paruzji nie miał prawa urządzać takich zebrań, ani wyznaczać mówców bez zaproszenia od danego zboru. Więc zbór może organizować zebrania zamiejscowe i domowe. Te pierwsze, by zainteresować prawdą nowe osoby, te drugie, by odzyskać dla sfery prawdy tych, którzy z niej odeszli. Spotkania takie jak to, uważam, spełniają obydwa te cele. Są zebraniami zamiejscowymi zebraniami danego zboru, na przykład bydłowskiego w tym przypadku, jak również domowymi. Chwila o pierwszym, o zebraniu zamiejscowym. Żyjemy teraz w sytuacji, kiedy oficjalny ruch epifaniczny zamyka się sam w sobie. Ograniczenia dostępu do nagrań, wykłady nagrywane albo nienagrywane, zakaz nagrywania, jeżeli nagrywane, z listą osób, które mogą z nich korzystać. Sztandary niekoniecznie już rozdawane tak jak dawnymi czasy, bo może będzie tam artykuł, w którym pisze, że nie wolno się wszystkim modlić do Boga. Wobec tego słyszałem odpowiedź pewnego pielgrzyma świeckiego ruchu misyjnego na pytanie, co zrobić, jak mam dać sztandar, w którym pisze, że nie mają prawa się modlić inni, jak tylko poświęceni. Odpowiedź pielgrzyma, nie dawać tego sztandaru. Wobec tego zbory, robiąc zebrania zamiejscowe, mogą zainteresować innych, nowych prawdą. Myślę, że wczorajszy symbol chrztu jest tego potwierdzeniem. Większość wczorajszych braci, którzy brali symbol chrztu, z tego co rozumiem, poznała prawdę nie za starego ruchu, tylko w nowych warunkach. Ale takie zebrania, i chyba na obecną chwilę jest to jeszcze ważniejsze, mogą być zgromadzeniami domowymi, mającymi na celu przeprowadzić do prawdy tych, którzy ją porzucili albo właśnie porzucają. Głównie naszych braci z ruchu epifanicznego. Tam się przyzwyczaiło myśleć o tym, że to są do innych grup lewickich. Były takie zebrania, Warszawa robiła, to nigdy nie przyniosło większego efektu. Być może główne zadanie takich zebrań domowych to jest właśnie teraz trzymać prawdę paruzyjną epifaniczną w jej czystości, ponieważ stopień nasiąkania błędem w doktrynie i praktyce w LHMM jest bardzo wyraźny i będzie narastał. Szczególnie u braci sług, którzy z tytułu funkcji, jaką zajmują, mają zaburzone widzenie i nie widzą prawdy jako prawdy, ponieważ przeszkadza im funkcja, którą pełnią. Prawie dlatego brat Husserl powiedział, że Bogu o wiele trudniej zbawić pielgrzyma niż brata, który nie jest pielgrzymem. Chociaż błąd o usprawiedliwieniu jest tak oczywisty, są pielgrzymi, którzy publicznie zarzucają nam, że stawiamy usprawiedliwionych na równi z poświęconymi. Bo uważamy, że jedni i drudzy mają to samo usprawiedliwienie, prawda? Więc stawiamy ich na równi z poświęconymi. A ich zdaniem oni bardziej należą do świata niż do poświęconych. Podczas gdy prawda jest taka, tu zrobię małą dygresję, że jak znamy obraz przybytku, postępujący obraz przybytku, w obozie zawsze mieliśmy nominalnych chrześcijan. To ci, którym wystarczy pójść do kościoła, wrócić do domu i pić, bić żonę i dzieci i znowu pójść do kościoła. Ale w związku z postępującym obrazem przybytku do tego obozu zostali przesunięci ci, którzy byli na dziedzińcu, tymczasowo usprawiedliwieni. Drugi lokator, druga grupa. Mało tego, tam się już pojawiają poświęcenia. Co się dzieje z nominalnymi? Jak to Brad Johnson pisał, następuje w obozie ruch. Ci, którzy byli nominalnymi chrześcijanami, są spychani na tyły obozu, żeby zrobić miejsce przy bramie dla poświęconych, a za nimi usprawiedliwionych, a ci są spychani na tył, żeby z nowym przymierzem być wypchanymi poza obóz. Po nowym przymierzem nie będzie nominalnego chrześcijanina. On będzie za obozem, czekam na wejście, jeżeli przyjmie warunki Boga. I teraz zauważmy kolejną rzecz. Poświęcenie wieku Ewangelii, poświęcenie wieku tysiąclecia. Poświęcenie wieku Ewangelii to śmierć dla grzechu i błędu oraz dla samolubstwa i światowości. Tymczasowo usprawiedliwieni dzisiaj są z pewnego punktu widzenia poświęceni. Ich poświęcenie to śmierć dla grzechu i błędu. Zgadzamy się, że tymczasowo usprawiedliwiony człowiek nie powinien hołdować błędowi ani grzechowi. Ma z tym zerwać. I jeszcze sobie uświadomimy kolejną rzecz, że w wieku tysiąclecia to już będzie poświęceniem. W wieku tysiąclecia nie trzeba będzie umierać dla samolubstwa i światowości. W wieku tysiąclecia wystarczy ze swego samolubstwa i światowości usunąć grzech i błąd. I dlatego mi się wydaje, że tam to jest słuszna myśl, że my twierdzimy tak poniekąd, że tymczasowo usprawiedliwieni i poświęceni to są bardzo do siebie podobni. Osobiście uważam, że ja sam jestem bardziej podobny do poświęcenia wieku tysiąclecia niż do tego z wieku Ewangelii. Moja śmierć dla samolubstwa i światowości jest taka, jaka będzie obowiązywała wieku tysiąclecia. Tymczasowo usprawiedliwieni już tak umarli dla grzechu i błędu. Dla samolubstwa i światowości nie, ale my poświęceni tak naprawdę, czy nasza śmierć dla samolubstwa i światowości jest taka jak członków Kościoła? Pamiętam brata Jolego, który u siostry Mieci w Lublinie zjadł marchewkę i poszedł na górę, a stół był zastawiony. Braci przyszli na poczęstunek, prawda? Każdy, kto przyjmuje braci, to daje im dużo do zjedzenia, no bo chce przyjąć gości. Ale nowe stworzenie o tym nie myślało. Marchewkę, żeby podtrzymać siły przy życiu i na górę do rozważań, do przygotowania wykładów. Zatem następuje w obozie miksowanie, mieszanie się tych poświęconych z tymczasowo usprawiedliwionymi. Tymczasowo usprawiedliwieni są już poświęceni pod potrzeby wieku tysiąclecia. Gdy on się rozpocznie nowym przymierzem, oni nie będą wypchani poza obóz. Oni ze swoim stanem tymczasowego usprawiedliwienia, ci z nich, którzy go zachowają, będą już poświęconymi, bo umarli dla grzechu i błędu, a dla samolubstwa świadomości nie trzeba umierać, jeżeli tam nie ma grzechu i błędu. One są właściwe. Pamiętamy wykłady brata Johnsona o właściwym, niegrzesznym samolubstwie i światowości. W wieku tysiąclecia światowość nie będzie grzeszna. Nie będzie środków masowego przekazu, ani oddziaływań z boku grzeszników. Zatem okazuje się, że w warunkach, w których się znaleźliśmy, nasze spotkania odgrywają znakomitą rolę zebrań domowych wobec braci w świeckim ruchu misyjnym. Ci bracia są zaniepokojeni. Nie wszyscy z nich mają czyste sumienia, nie wszyscy z nich wiedzą, o co chodzi. Pocieszają się jak mogą. Twierdzą na przykład, brat Jolly pisał, że do końca będzie wódz. Skoro pisał, że do końca będzie wódz, no to trzeba jakiegoś mieć, jaki by nie był, żeby był. No i tak myślę, ale nie ma biblijnych dowodów na tego wodza. Ale może kiedyś się znajdą. No może się kiedyś znajdą. Można poczekać. Jeden już zmarł z tych, na którego nie było i się nie doczekaliśmy, może po śmierci. Mówią, że trzeba należeć do ruchu, bo ruch dotrwa do królestwa i będzie zaprowadzał na całej ziemi tą naukę. Inni mówią, że nawet jak są jakieś błędy, to na pewno będą skorygowane, bo przecież wszyscy się słudzy mylili. I brat Russell się mylił, i brat Johnson się mylił. Prawda. Mylili się, ale nigdy nie mylili się w naukach, które przez Pana zostały wcześniej podane. Jeżeli ktoś popełnia błąd na punkcie, który Pan już wyjaśnił wcześniej przez poprzednich słów, na przykład usprawiedliwienie, to nie popełnia błędu, tylko traci prawdę. I taka jest prawda. A prawda traci się za niewierność, nie ma innego. Bóg nie zabiera prawdy za wierność. Odważniejsi bracia, mówię o tych naszych braciach jeszcze w ruchu, czasami przyjeżdżają na takie spotkania, zebrania domowe. Albo słuchają nas przez internet, może nawet dzisiaj. A jeżeli mają swoje zebrania i poszli, to odsłuchają później. Wiemy, że śledzą. Obserwują i myślą. Zastanawiają się nad tym wszystkim i nie wszyscy krytykują i atakują nas. Nie wszyscy chcą nas obrzydzić. Niektórzy zastanawiają się, o co tu chodzi? Od Pana czy od człowieka to jest? Do czego to doprowadzi? Jak to się skończy? Jaki kolejny błąd, ponadteraźniejsza prawda czy sztandar biblijny? To wszystko jest przedmiotem ich rozmyślań i taki właśnie jest cel zebrań domowych, żeby trzymać sztandar czystej prawdy przed nimi i być takim jak gdyby wyrzutem sumienia dla nich, żeby im pomóc w zrozumieniu tego, że ruch pokapłański, epifaniczny, niestety popada w błąd w doktrynie i w zarządzeniu. Trudno sobie wyobrazić zebrania, których charakter byłby bardziej zgodny z celem i duchem zebrań domowych od tych naszych spotkań. I nawet jak sobie z tego początkowo sprawy nie zdawaliśmy, to wszystko wskazuje na to, że w opatrzności Pana one właśnie temu celowi służą. Zamiejscowe, żeby zainteresować kogoś, ruch epifania raczej nie zainteresuje za dużo osób. Co to za różnica przyjść Kościoła nominalnego i dowiedzieć się, że zamiast papieża czy ciała kierowniczego jest wódz, musisz mu słuchać. Ale on tu pisze dziwne rzeczy, to nic, masz słuchać, masz przyjąć, wódz napisał. To nie jest postęp, to jest zamykanie się i to nie jest, to nikt na to nie będzie, nikt nie będzie przez to pociągany. Służą temu właśnie celowi, żeby prawdy parauzy epifanii były cały czas na widoku. Dzięki temu oni tak chętnie nie przyjmują błędów, które się pojawiają. Oni o tym dyskutują. Rozmawiają, zastanawiają się i cały czas prawda parauzyna epifaniczna może być podtrzymywana. I takie zebrania zamiejscowo-domowe je nazwijmy, tak? Zebrania zamiejscowo-domowe powinny urządzać jak największa ilość zborów, która jest tego świadoma. Jak policzyłem sobie tutaj na przerwie, przed wykładem, mamy w Polsce chyba 5 takich zborów, które byłych epifanicznych, które myślą samodzielnie i 3 z nich takie spotkania już robią, może będą robiły następne. Jeżeli nie, to wszędzie tam, gdzie nie, lokalnie jakiś zbór bliższy nie będzie w stanie takiego zebrania zrobić, my w Chełmie zawsze pojedziemy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zaczęliśmy to i będziemy w razie czego kontynuowali wedle potrzeby, ale myślę, że w Pańskiej opatrzności będą inne osoby, inne zbory, którym Pan taką samą myśl podda. Nawet nie dotrzymałem tych 15 minut, przepraszam, bo nie byłem w stanie tego bardziej skrócić, chociaż skracałem kilkakrotnie, pewne rzeczy pominąłem. Tyle z mojego wystąpienia na temat spotkań ludu Bożego. Jeżeli było dużo, za szybko, najwyżej można wrócić, odsłuchać i możemy jeszcze, każdy z nas powinien to dla samego siebie przetrawić, żeby rozumiał, prawda, i był przekonany do tego lub owego. Niech Pan te myśli pobłogosławi dla korzyści nas wszystkich. Dziękuję za uwagę.